Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Bożego Słowa, otwiera nam ten nowy rok kolejne wersety Księgi Jozuego, historii człowieka, który w interpretacji tradycji chrześcijańskiej jest bardzo mocno powiązany, połączony z osobą Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie komentatorzy Pisma Świętego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, chcąc odróżnić Zbawiciela od następcy Mojżesza, często piszą o Jezusie, synu Nuna. Dopiero święty Hieronim razem z przekładem Wulgaty na przełomie IV i V wieku daje to nowe tłumaczenie imienia Jozuego, Jehoszua, właśnie w tym brzmieniu, które nieustannie dociera teraz już do naszych uszu i nie powoduje jakiegoś zaciemnienia, pomieszania. Choć z drugiej strony to gwałtowne rozdzielenie obu postaci sprawia, że trudniej nam uchwycić ten związek, biblijny związek, natchniony związek między synem Nuna a synem Maryi. Warto w tym momencie udać się choć na chwilę do interpretacji proponowanych przez jednego z ważniejszych pisarzy chrześcijańskich, teologa, prezbitera, komentatora Pisma Świętego, którym był aleksandryjski uczony, człowiek nieprawdopodobnej wiedzy, radykalizmu wiary, o historii niezwykle barwnej. Chodzi oczywiście o Orygenesa. U owego teologa to odniesienie chrystologiczne postaci Jozuego jest tak naturalne i tak oczywiste, że późniejsze rozdzielenie, gwałtowne rozdzielenie syna Nuna od syna Maryi dla owego uczonego byłoby kompletnie niezrozumiałe. Orygenes, jak i wielu innych ojców Kościoła, choćby Jan Kasjan, Kasjodor czy Izydor z Sewili, pokazują bardzo mocno ten przełom w historii zbawienia, jaki dokonał się razem z przyjściem Jezusa Chrystusa, powołując się na śmierć Mojżesza i przejęcie władzy nad Izraelem właśnie przez Jozuego. Ta poprzednia ekonomia zbawienia, którą symbolizuje Mojżesz, została zastąpiona nową, zobrazowaną przez Jozuego. Mojżesz, sługa Pana, umarł. Na scenę wchodzi Jezus, mówiliśmy sobie już o tym. Przejście przez Jordan, zaznaczone w księdze Jozuego obietnicą, każde miejsce, na które wstąpicie śladami stóp waszych, dam wam, według Orygenesa jest zapowiedzią daru, o którym czytamy w 5 wersie 5 rozdziału Ewangelii redakcji świętego Mateusza w błogosławieństwach. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. W homiliach do księgi Jozuego teolog z Aleksandrii mówi wyraźnie, że ta ziemia, do której wprowadza Chrystus, została odebrana szatanowi. I, oddając głos Aleksandryjczykowi, jeśli zrozumiesz, że w pismach są symbole, jeśli dostrzegasz, że są tam figury spraw niebieskich, jeśli umysłem i rozumem szukasz tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga, oczywiście odniesienie do listu świętego Pawła do Kolosan, pierwszy werset 3 rozdziału, wówczas i to miejsce otrzymasz na własność. Ten duchowy podbój wyraża się w zdobywaniu nowych obszarów sensu biblijnego. Jeśli czytając Biblię pozostajemy jedynie w tej płaszczyźnie znaczenia literalnego, to jeszcze nie postawiliśmy naszych stóp na ziemi obiecanej. Potrzeba wysiłku umysłu i rozumu. W miarę rozpoznania Bożego daru, to duchowe rozumienie Biblii zupełnie zmieni nasze życie. Stąd scena zdobycia Jerycha, a właściwie otwarcia Jerycha dla całego ludu izraelskiego pod wodzą Jozuego, jest obrazem relacji Boga z człowiekiem, a właściwie wydarzenia zbawczego, ukrytym w osobach Jozuego, zwiadowców czy Rahab. Za Jozuem kryje się Jezus, to oczywiste. Za zwiadowcami, według Orygenesa, kryje się Jan Chrzciciel. A kogo oznacza Rahab? W jednej z homilii Orygenes powie: to Kościół Chrystusowy, który został zgromadzony z grzeszników jakby z nierządu. Stąd znaki, symbole, które pojawiają się w tym spotkaniu ludzi wysłanych przez Jozuego i nierządnicy Rahab, są interpretowane jako przestrzeń intymności, miłości i ostatecznie zbawienia. Rahab nie otrzymała innego znaku, tylko purpurowy, symbolizujący krew sznur. Wiedziała bowiem, że nie ma innego ocalenia, jak tylko we krwi Chrystusa. Podobnie zresztą odczytywał Orygenes symbolikę czerwonej tasiemki na ręce Zeracha, 28 wers 38 rozdziału Księgi Rodzaju, a także komentując w przepiękny sposób Księgę Pieśni nad Pieśniami. Usta oblubienicy to czerwona wstążka, jak purpurowe wstęgi wargi Twoje, Twoje odezwanie się pełne wdzięku. Również wejście zwiadowców i zatrzymanie ich w domu Rahab ma bardzo konkretne znaczenie symboliczne. Dom to nie tylko miejsce dające schronienie. Dla Orygenesa dom to kościół, poza którym nie ma zbawienia. Jeśli ktoś z tego ludu chce się ocalić, niech przyjdzie do tego domu, aby mógł osiągnąć zbawienie. Niech przyjdzie do tego domu, w którym krew Chrystusa jest znakiem odkupienia. Poza tym domem, to znaczy poza kościołem, nikt się nie może zbawić. Kto wyjdzie na zewnątrz, sam jest winien swojej śmierci. Tutaj jest znak krwi, bo i tu jest oczyszczenie, które się przez krew dokonuje. Dlatego właśnie podczas zdobycia Jerycha, znakiem, który ocali wszystkich znajdujących się w domu Rahab, będzie wywieszony przez okno purpurowy sznur. Ocaleją tylko ci, którzy są w domu. Ocaleją przez znak purpury. Krew Jezusa jest zbawieniem dla tych, którzy są w kościele. I jeszcze trzeci symbol, okno. Według Orygenesa to symbol wcielenia Chrystusa. Może trudno na pierwszy rzut oka uchwycić ten sens, ale Aleksandryjczyk wyjaśnia go w następujący sposób. Okno oświetla dom. Przez okno otrzymujemy nie pełnię światła, ale tylko tyle, ile wystarcza naszym oczom i naszemu wzrokowi. Ponieważ również wcielenie Chrystusa nie przyniosło nam wyraźnego i pełnego widoku bóstwa, lecz sprawiło, że przez Jego wcielenie jakby przez okno oglądamy światłość bóstwa, przeto wydaje się, że dlatego znak zbawienia został dany przez okno. W podobny zresztą sposób tłumaczy Orygenes Księgę Pieśni nad Pieśniami. Interpretacja sceny przybycia oblubieńca do domu oblubienicy, umieszczona w drugim rozdziale tej księgi, jest dla Orygenesa symbolicznym odniesieniem do wcielenia Chrystusa. No i oczywiście samo zdobycie Jerycha, szczególnie motyw trąb i krzyku ludzi, radosnego okrzyku. Orygenes sugeruje tutaj dwie interpretacje. Generalnie Jerycho to symbol całego świata. W pierwszym tłumaczeniu tego wydarzenia teolog ucieka w kierunku końca świata. Przywołuje fragment pierwszego listu do Tesaloniczan, którym święty Paweł, również korzystając z apokaliptyki żydowskiej, przywołuje motyw trąby, która się rozlegnie i wtedy wszyscy powstaną z grobów. Dla Orygenesa wejście Jozuego do Jerycha, które już jest obrócone w ruinę, zapowiada powtórne przyjście Chrystusa właśnie w kontekście rozmaitych kataklizmów zapowiadanych przez Zbawiciela. Druga interpretacja, znajdująca zresztą licznych kontynuatorów w późniejszej tradycji Kościoła, odnosi dźwięk trąb do głoszenia Ewangelii. Na to już sobie zwróciliśmy uwagę w jednym z poprzednich spotkań. Głoszenie dobrej nowiny o ratunku w Chrystusie kruszy obwarowania, których jak murów używał ten świat, mianowicie kult demonów, fałszywe wróżby, zmyślenia augurów, haruspików czy magów. Oczywiście chodzi tutaj o odniesienie do religii pogańskich. Skoro tymi, którzy dęli w trąby, byli kapłani, to nasz Pan, Jezus Chrystus, którego przyjście symbolizował ów dawny syn Nuna, posłał kapłanów, apostołów swoich, niosących kute trąby, to znaczy wspaniałą i niebiańską naukę swego przepowiadania. Ważne jest jednak również to, na co zwraca uwagę Orygenes, że nie chodzi tylko o dźwięk trąb, ale chodzi o reakcję ludu. Ten okrzyk, radosny krzyk, symbolizuje poczucie zgodności i jednomyślności, bo wszyscy chrześcijanie są powołani do dzieła głoszenia Ewangelii. A jest to przecież Ewangelia o Bogu prawdziwym, o Bogu dobrym. Owa dobroć Boża objawia się Izraelitom już w czasie wędrówki na pustyni, kiedy Bóg zaprasza ich i daje jednocześnie możliwość, by Go poznali. To znaczy, żeby odkryli prawdę o Bogu. Co ciekawe, wracając do nierządnicy Rahab, ona jest drugą spoza Izraela osobą, która poznaje Boga. I tak jak pierwszy nieizraelita, czyli Jetro, kapłan Madianu i teść Mojżesza, mówi, że Bóg jest jedynym Bogiem w niebie wysoko i na ziemi nisko. Właśnie to przyjęcie prawdy o Bogu skłoniło Rahab do okazania dobroci szpiegom izraelskim, do prośby o dobroć dla siebie i dla całej rodziny. I jednocześnie to wzajemne okazanie w sobie ludzkiej dobroci i wiary w prawdę obietnicy złożonej przez zwiadowców ocaliło jej rodzinę. Zupełnie nieprzypadkowo owa kobieta znalazła się w genealogii Jezusa, którą podaje święty Mateusz na początku swojej Ewangelii. Cała ta historia i przejście przez Jordan, i wejście do Jerycha, to radosne oczekiwanie na otwarcie całego miasta, otwarcie całej tej przestrzeni, tego pierwszego z miast, które stanowiło dość poważną przeszkodę na drodze do opanowania Kanaanu. To wszystko jest nie tylko zachętą, nie tylko propozycją, jest bardzo realnym, konkretnym wezwaniem do zaufania Bogu, do bycia z Bogiem, do odrzucenia wszystkiego, co złe. A tym jest właśnie nakaz obłożenia klątwą. Hebrajskie, aramejskie słowo klątwa, które w brzmieniu przetrwało przez wieki, właściwie nawet przez tysiąclecia, bo dziś Azja Mniejsza posługuje się dokładnie tym samym słowem na opisanie klątwy jako zakazu, to słowo pozwala nam dziś zrozumieć, że obłożenie klątwą nie miało bynajmniej pierwotnego celu eksterminacji, ale odsunięcie się, zakaz kontaktu. Dzisiejsze haram czy chrem oznacza czyn, zachowanie zabronione. Jeśli coś jest haram, to po prostu nie wolno tego robić. Teksty biblijne, które zostały spisane z tej ustnej tradycji po 700-500 latach, dzięki wrażliwości przekazujących te wydarzenia, ale jednocześnie interpretujących je, pokazują, jak bardzo Bogu zależało na tym, by Jego lud nie miał nic wspólnego ze złem, by odsuwał się albo odsuwał od siebie to, co mogłoby doprowadzić Izraelitów do niewiary, do odrzucenia Boga. Bo fundamentalnym przesłaniem każdego zdania w Piśmie Świętym jest budowanie relacji, odkrycie miłości Boga do człowieka i odpowiedź człowieka na miłość Bożą. Zachęcam was zatem, siostry i bracia, wytrwali słuchacze Bożego Słowa, do tego, byśmy również w kolejnych spotkaniach naszego cyklu odkrywali dobroć, miłość, wierność Boga, który kocha człowieka. Przyjmowali tę prawdę i byli Kościołem wiarygodnym, zjednoczonym w miłości naszego Pana.